na franciszkańskim szlaku, czyli radiowe podróże śladami świętego Franciszka. Na mapie naszego kraju jest wiele pięknych miejsc naznaczonych śladami świętego Franciszka. W audycji Na franciszkańskim szlaku wędrujemy do tych miejsc, do sanktuariów, do klasztorów. Spotykamy się z gospodarzami, kustoszami, osobami, które żyją duchowością świętego Franciszka, duchowymi córkami, synami naszego zakonodawcy. Tym razem zaprosiliśmy do studia radiowego siostrę franciszkankę, służebnicę Krzyża, siostrę Radosławę Podgórską. Jesteśmy tutaj razem z Pauliną Wysocką. Kłaniamy się nisko.
Pokój dobro.
Pokój dobro. Ojciec Robert przy mikrofonie. Witamy siostrę przez krzyż.
Do nieba.
To pozdrowienie, które używają siostry w laskach, również wychowankowie, wolontariusze. Chcemy zaprosić naszych słuchaczy w taką duchową podróż, oczami wyobraźni przenieść się w to miejsce. Mamy nadzieję odwiedzić osobiście, gdy tylko na to czas pozwoli. Tym razem poprosimy siostrę, aby nas poprowadziła. Przymkniemy lekko oczy. Udamy się w ten sposób do miejsca, które jest oddalone od Niepokalanowa o około 40 km w kierunku Warszawy, tuż po sąsiedzku z Izabelinem. Podwarszawskie laski, to hasło, to taka marka znana od wielu lat w Polsce i pewnie wszyscy jakieś mają wyobrażenia, skojarzenia. Niech siostra nas poprowadzi, niech nam wytłumaczy, czym są laski podwarszawskie, co można tam zobaczyć, kogo spotkać, gdzie siostra by nas zaprowadziła na samym początku.
Na sam początek zapraszamy do bijącego serca lasek. Jest to kaplica Matki Bożej Anielskiej.
Czyli po franciszkańsku od razu.
Jako franciszkańska, to było pragnienie Matki Elżbiety, żebyśmy były bardzo bliskie świętemu Franciszkowi, więc najbliższy kościół świętemu Franciszkowi to Matka Boża Anielska. Dlatego też nasza kaplica jest pod tym wezwaniem. Wchodzimy, widzimy tą kaplicę z zewnątrz, wygląda jakby kaplica trochę w stylu góralskim, a wewnątrz niektórzy mają zaskoczenie, dlatego że gdy otwieramy drzwi, ukazuje się wnętrze wypełnione nieokorowanymi balami sosnowymi i mówimy, wchodzimy do kaplicy czy do lasu?
Laski, las, kaplica, same skojarzenia. Tak sobie pomyślałem wczoraj, gdy zajrzałem na strony internetowe, zobaczyłem zdjęcia, filmik właśnie z kaplicy, że jak siostrę dzisiaj zaprowadzę do naszej radiowej kaplicy, to się chyba dobrze poczuję w niej.
Bardzo dobrze się poczułam, dlatego że wystrój drewna jest bardzo bliski. I w tejże kaplicy jest bijące serce lasek, czyli Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie. I po lewej stronie od tabernakulum obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Nie ma wielu ozdób, ale są wygodne ławki, w których można się pomodlić. I gdy po chwili modlitwy przejdziemy do przodu kaplicy, po prawej stronie widnieje strzałka do sarkofagu Matki Elżbiety Różyczackiej. I wchodzimy do niewielkiego pokoju, który stał się teraz oratorium, ponieważ w nim znajduje się sarkofag z doczesnymi szczotkami błogosławionej Matki Elżbiety. Możemy tam się chwileczkę pomodlić, możemy poczytać jej notatki czy dyrektorium, usłyszeć, co zechce nam powiedzieć, albo troszeczkę się wyciszyć. Na zewnątrz przez otwarte okna ptaki śpiewają swoje trele i też pewno jakoś się modlą. To jest pierwszy etap, w którym witamy się z gospodarzem miejsca.
I w tym pierwszym etapie zatrzymajmy się na chwilę, bo zawsze w takich miejscach prosimy o modlitwę w intencji naszych słuchaczy, pielgrzymów, tych, którzy są w okolicy i chcą zajrzeć, zaczerpnąć tej duchowej siły, polecić swoje intencje. Poprosimy siostrę o taką modlitwę za wstawiennictwem Matki Róży, taką, którą zwykle siostry tam odmawiają.
Odmawiamy modlitwę taką. Boże, źródło wszelkiej świętości, który powołałeś błogosławioną Matkę Elżbietę do służenia Tobie w niewidomych na duszy i na ciele i obdarzyłeś ją męstwem w dźwiganiu krzyża dla zadośćuczynienia za duchową ślepotę ludzi, racz za jej wstawiennictwem udzielić nam łaski, o którą z pokorą i ufnością Cię prosimy, dla większej chwały Trójcy Przenajświętszej.
Amen. Amen. Polecamy w tej modlitwie naszych słuchaczy, pielgrzymów, wszystkich, którzy chcą poznać nową, błogosławioną Matkę Różę, osoby, które chcą poznać specyfikę tego szczególnego miejsca.
Też mogę dodać, że wiele grup zajeżdża do Lasek po drodze do Niepokalanowa.
Tak, siostro, ja szukając, przygotowując się do tej rozmowy, szukałem takich pewnych duchowych związków i nie tylko. Znalazłem ich kilka, za chwilę do nich powrócimy, ale mam teraz taką pewną zagadkę. Przed wojną do Niepokalanowa przyjeżdżało wielu sławnych ludzi, inżynierów, profesorów, ekspertów od jakiejś organizacji pracy. Niektórzy doradzali Maksymilianowi, inni byli zainteresowani tym, jak to właśnie ten niepozorny zakonnik zorganizował życie takiego dużego klasztoru, gdzie prawie 800 młodych ludzi pracowało, modliło się, jadło. No trzeba było im cały rytm życia zorganizować. I czasami pytało pytanie, a co tu jest takiego najciekawszego, najważniejszego, a co by nam ojciec tutaj pokazał jako to centrum, tą istotę. Siostra wspomniała o kaplicy, bardzo słusznie. Maksymilian też mówił, że wyobraża sobie bazylikę, gdzie będzie figura Matki Bożej, rozłożone ręce, które wskazują na ołtarz i tam adoracja, nieustanna adoracja Pana Jezusa. Mamy teraz kaplicę adoracji w Niepokalanowie, zapraszamy. Tam się jakoś spełniło to marzenie ojca Kolbego. Natomiast ci odwiedzający goście pytali go, jakby nam teraz ojciec pokazał ten najważniejszy dział pracy, bo tu drukują, tutaj gotują, tu szewcy, tu inni naprawiają buty. Gdzie jest najważniejszy dział pracy w Niepokalanowie? Jak siostra myśli, gdzie wtedy ojciec Maksymilian prowadził swoich gości?
Nie wiem.
Nie wiem, to ja zaraz odpowiem, ale tylko dodam, że kiedyś zdarzyło mi się odprawiać mszę dla grupy sióstr zakonnych. Nie pamiętam, jakie zgromadzenie, ale były to starsze siostry, nieco schorowane, troszkę zmęczone. Tak cierpliwie słuchały tego kazania w kaplicy właśnie tej pierwszej drewnianej. I tak widziałam, że się troszkę tym wszystkim zmęczyły, że już tak czekają na koniec i mówię już tuż przed błogosławieństwem. Czy siostry wiedzą, gdzie Maksymilian pokazywał to najważniejsze miejsce w klasztorze, gdzie najcięższą pracę bracia wykonują i najbardziej owoce są tego duże? W infirmerii klasztornej. Tam, gdzie starsi, chorzy swoje cierpienie, swoją chorobę ofiarowywali właśnie w intencji tych dzieł, które ojciec Maksymilian prowadził, bo widział w tym wielką owocność. To jest odpowiedź na zagadkę. Infirmeria klasztorna za czasów Maksymiliana była uważana za najważniejszy dział pracy. Myślę, że w Laskach też są takie miejsca, gdzie widać i ten trud, i pewien wysiłek, i to poświęcenie z obu stron pewnie, aby coś wartościowego w człowieku odkryć, zbudować, doprowadzić go do Pana Boga. Jak to wygląda?
Jak ojciec tak mówi, to mnie się najpierw kojarzy 10 lat ostatnich życia Matki Elżbiety, gdybyśmy teraz dopiero przy sarkofagu, tak długo pielgrzymując. Przez ostatnich 10 lat w miejscu sarkofagu to był pokój Matki Elżbiety i matka tam chorowała. I swoje cierpienie ofiarowywała za wszystkich, którzy byli w Laskach, są i będą, więc w zasadzie obejmowała wszystkich pielgrzymów też. Kolejne miejsce bardzo ważne to jest w Laskach, myślę, że wszystkie internaty dzieci, czyli i przedszkole, i szkoły. I
tam... Spróbujmy nakreślić taki obraz naszym słuchaczom, jak wiele tam tych instytucji, ośrodków, podmiotów, dzieł się mieści w Laskach.
Gdy jesteśmy na terenie Lasek, jest to teren około 40 hektarów.
Dwukrotnie większy od Niepokalanowa. niemal tak. Dwukrotnie.
Tak, i też jeździmy na rowerach.
A, oczywiście.
To są te...
Tak, żeby było szybciej.
Elementy łączące.
Rozrzuconych na tym terenie jest 70 różnego rodzaju budynków, starszych, nowszych, w większości starszych, pamiętających Matkę Czaską, całe centrum w okolicy kaplicy, to są najstarsze budynki, które powstały w latach 20. ubiegłego wieku, 30. latach ubiegłego wieku. Także gdy się robi remonty, wtedy doświadczamy bardzo boleśnie, z czego laski były zbudowane. Ale gdy wyjdziemy z kaplicy, udamy się tak wychodząc w jakieś 40 metrów i dochodzimy do bardzo ważnego skrzyżowania w całych Laskach. Młodzież nazywa to skrzyżowanie rondem łez.
O, skąd taka nazwa?
Nazwa dlatego, że w tym miejscu rozstają się dziewczęta z chłopcami po spotkaniu koleżeńskim.
Wszystko jasne.
Najdelikatniej, ponieważ internat chłopców od internatu dziewcząt jest oddalony około 800 metrów, 700-800 metrów, więc gdy przychodzi czas rozstania, następują łzy, dziewczyny idą do swojego internatu, chłopcy wracają tak zwaną aleją Lipową do swojego internatu. Gdy właśnie staniemy na tym rondzie łez, to wtedy widać, jak daleko, i mówimy tak, w głębi tej alejki zielonej pod lipami widać daleko, daleko drzwi, to tam jest internat chłopców. A gdy się odwrócimy, po lewej stronie za plecami jest internat dziewcząt. To tak możemy powiedzieć się troszeczkę orientacyjnie. I niedaleko internatu dziewcząt jest przedszkole. Przedszkole od internatu dziewcząt jest oddalone około 60 metrów. Dlaczego to mówię? Dlatego, że kiedyś siostra mówi do małego dziecka w przedszkolu, wiesz już, siostra Julita, którą dzieci kochają nad życie, siostra dyrektor naszego przedszkola, już siostra Julita przychodzi, wychodzi z internatu dziewcząt i dziecko mówi do tej drugiej siostry czy wychowawczyni, mówi, a to my, ty masz tak długie rączki.
60 metrów.
Dlatego, właśnie dla dzieci małych, niewidomych, wydaje się, że wszyscy poznają świat dotykiem, prawda, dłońmi, więc może te dłonie są aż tak długie, długie, żeby zobaczyć, czyli dotknąć siostry, że wychodzi z internatu dziewcząt. To jest ten odcinek, można to
taki ważny punkt orientacyjny też.
Tak,
na pewno.
Punkt orientacyjny. I na tyłach przedszkola jest wybudowany nowy segment. To jest dział wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego. Jest to miejsce, do którego przyjeżdżają rodzice z malutkimi dziećmi. Rodzice, którzy dowiadują się, że ich dzieciątko nie widzi albo ma poważne kłopoty ze wzrokiem. I wtedy cały zespół specjalistów pomaga rodzicom, jak mogą prowadzić w życie swoje maleństwo. Jest to bardzo ważny dział, który pomaga w zasadzie najpierw rodzicom, a potem dzieciom.
Myślę, że też ważna informacja dla naszych słuchaczy, gdyby ktoś potrzebował takiej pomocy.
Tak, oczywiście, to można oczywiście zadzwonić albo na stronie internetowej napisać e-maila, umówić się na konsultację, a potem są specjalne takie tygodniowe turnusy, kiedy rodzice przyjeżdżają z maleństwami i tam mają cały tydzień poświęcony na, czy kilka dni poświęconych na konsultacje, na umówienie się, ewentualnie na takie zajęcia, strona ośrodka.
Jeżeli ktoś pisze Laski Siostry, też wyszukiwarka szybko odeślę, sprawdziłem, także różnymi drogami można trafić do właściwego miejsca. Kolejny związek z Niepokalanowem to szkoła świętego Maksymiliana, której patronem jest już dłuższy czas, choć dopiero chyba w 2007 to oficjalne nadanie imienia już z tym przydomkiem świętego nastąpiło 18 października, jak się nie mylę.
Jestem już w zgromadzeniu ponad 30 lat, więc pamiętam od zawsze, że to była szkoła świętego Maksymiliana, w cudzysłowie od zawsze.
Tak, najpierw błogosławionego,
tak,
pewnie wcześniej
Maksymiliana. Ale potem ważny był moment, kiedy szkoła otrzymała relikwie świętego Maksymiliana, więc cieszymy się, bo mamy relikwie świętego Maksymiliana.
One przybyły pewnie z Niepokalanowa,
tak,
właśnie.
Tak, jest łączność. Ojca i bracia przyjeżdżają też na uroczystość i nasze dzieci czy młodzież starają się wpaść do Niepokalanowa, żeby usłyszeć ojca Maksymiliana.
Pięknie. Jest taki zwyczaj w uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli. Wtedy mamy tradycyjną kolędę klasztorną, czyli poświęcenie naszych cel zakonnych, naszych mieszkań. Wtedy bracia zbierają przy okazji różne smakołyki, słodycze i cel jest jeden, oczywisty od wielu lat. Te wszystkie słodkości trafiają do lasek dla dzieci.
Piękny zwyczaj. Też bardzo dziękujemy. Jest to wiele, wiele radości.
Franciszkański skład. 800 lat na scenie, różne habitu, odcienie. Te same korzenie, za Franciszkiem, za Syżu. Niejedno pokolenie, on ciągle aktualny, nie podlega przecenie. Mocne, radosne, świętych MC uderzenie, prostoty głoszenie.
Wędrujemy dalej. Mamy duży obszar, duży teren. Pewnie w każdy zakątek nie uda nam się zajrzeć. To zostawimy już dla osobistych odwiedzin i pielgrzymek słuchaczy, ale niech siostra nas dalej poprowadzi.
Idąc z tego skrzyżowania wspominanego Ronda Łez, możemy właśnie pójść albo w kierunku internatu, to jest taki spacer około 10 minut i po lewej stronie od tego internatu świętej Teresy, bo każdy dom ma świętego patrona, właśnie jest na lewo znajduje się szkoła świętego Maksymiliana, więc żeby, jeżeli Państwo dojadą na parking, no to jest taki spacerek 10 minut, a jeszcze są atrakcje też dla dzieci ewentualnie, ponieważ po prawej i po lewej stronie są łąki, na których pasą się konie. Więc koniki, więc to sprawiają dużo, dużo radości dla dzieci, ale nie wolno ich karmić, bo mają swoje jedzonko. Po prawej stronie jest pastwisko dla naszych koni, które służą też naszym dzieciom na hipoterapii.
Właśnie miałem zapytać, spotkałem się z taką metodą, to w Łodzi, w Lesie Łagiewnickim też taki był ośrodek przy szpitalu, gdzie hipoterapia była stosowana.
Tak, to jest bardzo też ważne w wypadku dzieci, dlatego że osoby niewidome, osoby widzące jakoś, my mamy jakby w genach, że my się wiercimy, mamy ten kręgosłup taki bardziej elastyczny. Natomiast w wypadku dzieci niewidomych czy niedowidzących, jakby ten kręgosłup jest troszeczkę bardziej sztywny, nie ma tej takiej normalnej spontaniczności wiercenia się, ja bym to tak nazwała. I wtedy właśnie dzieci jadąc na konikach, automatycznie rozruszają sobie tutaj kręgosłup lędźwiowy. Jest to też sprawa ewentualnej takiej też terapii dotknięcia ciepłego zwierzęcia. No różne. Nasi terapeuci podziwiają naprawdę różne sposoby tej hipoterapii, żeby właśnie dzieci bardzo się tak mogły rozluźnić. Także dzieci bardzo lubią hipoterapię. I to właśnie jest taki moment rozrywki, ale za budynkiem z kolei świętej Teresy, czyli internatu chłopców, jest jeszcze jeden budynek, idąc na prawo, przepraszam, dwa nawet. Jeden budynek bliżej, to jest są szkoły ponadpodstawowe, czyli technikum masażu, technikum informatyczne, technikum dla programistów. Także nasi chłopcy tutaj rzeczywiście są wspaniali w różnym programowaniu również. Też są świetni masażyści. Muszą niesamowicie dużo uczyć się o kosteczkach, mięśniach i tak dalej, ale jak zdadzą egzamin, są naprawdę dobrzy. I obok tego budynku znajduje się jeszcze jeden wielki budynek, w którym ma swoją siedzibę szkoła muzyczna, warsztaty dziewiarskie, pracownia ceramiki i również na piętrze jest studio nagrań.
Kolejny związek z Niepokalanowem.
Tak jest.
I stąd ta swoboda w korzystaniu z mikrofonu tutaj.
Tak, no i też ta swoboda i możliwość nagrania czy hymnu beatyfikacyjnego, czy tej pieśni poświęconej matce Elżbiecie Różyczackiej, niewidoma matka niewidomych, z takim bardzo sympatycznym wideoklipem.
Tak, także oglądałem, słuchałem i wiem, że wykonują i siostry, i wychowankowie, i wolontariusze, że to wspólne dzieło.
Tak. Tak, no my od samego początku jesteśmy we współpracy ścisłej z osobami świeckimi, z wolontariuszami, czyli jak matka Elżbieta zakładała już zgromadzenie dzieło, to zawsze myślała o tych trzech podmiotach: osoby niewidome, siostry, osoby świeckie, które tworzymy razem triuno, czyli organizm oddający cześć, chwałę Trójcy Przenajświętszej. No, ale tak wracamy z powrotem do tego słynnego ronda i od tego ronda, tak, czyli skrzyżowania, bo to nie jest rondo, ale kiedyś może było rondo, teraz jest tylko skrzyżowanie. Jeżeli stoimy przodem do kaplicy, to po lewej stronie, troszeczkę do przodu, mamy dom starszych sióstr, dom świętego Rafała. I tam właśnie mamy coś w rodzaju takiej infirmerii dla starszych sióstr. Jak ojciec wspominał, to najważniejsze miejsce dla ojca Maksymiliana. A nieco bardziej w lewo jest teraz remontujący się budynek szpitalika, który będzie przeznaczony też na takie centrum rehabilitacji, gdzie będą pracowali również nasi niewidomi absolwenci jako masażyści, jak również inne będą działy rehabilitacji dla naszych dzieci. Gdy będziemy się najpierw z powrotem wrócimy do kaplicy, w pobliżu kaplicy, idąc na prawo, a potem zaraz na lewo, i jeszcze potem raz na prawo, dojdziemy do cmentarza. I na cmentarzu mamy nasz swoisty panteon, ponieważ jest tam oprócz kwatery sióstr, która charakteryzuje się jednakowymi krzyżami, jest też kwatera po lewej stronie osób świeckich, zaprzyjaźnionych, ale to jest, możemy powiedzieć, też kawałek historii, ponieważ są tam groby również powstańców, są również maleńkie groby dzieci. Był taki czas, że po powstaniu uciekały osoby z Warszawy i przez jakiś czas była maleńka porodówka w Laskach i niestety dzieci, które rodziły się wówczas, no nie przeżywały, więc tam też jest taka maleńki rządek tych dzieci maleńkich pochowanych. Są również groby przede wszystkim w centrum naszych założycieli, księdza Korniłowicza, ponieważ był pierwszy, bo zmarł w 1946 roku, po lewej stronie grób matki Czackiej i po prawej pana Antoniego Marylskiego, czyli księdza, niesamowicie barwnej postaci, której poświęcić trzeba by było kolejne spotkanie. No i po lewej stronie, za założycielami, jest grób, w którym jest pochowany ojciec Tadeusz Fedorowicz, czyli...
Też grób... piękna postać, też jego błogosławieństwa bardzo duże wrażenie na mnie zrobiły.
Tak, oprócz tego, że błogosławieństwa i właśnie jedno z nich brzmi, że błogosławieni są ci, którzy umieją się z siebie śmiać, bo będą mieli zabawę do końca życia.
Tak, tak.
Więc to jest tak najbardziej. Ojciec też, ksiądz Tadeusz Fedorowicz, był księdzem diecezjalnym, niesamowicie piękna postać. Będąc młodym kapłanem, wyjechał ze słońcami na Syberię w czasie II wojny światowej dobrowolnie i przeszedł z pierwszą dywizją kościuszkowską, bo do Andersa nie zdążył, o amnestii dowiedział się za późno i doszedł do pierwszej armii Wojska Polskiego i wspominał, jak to uczył generała, nie pamiętam, Berlinga chyba, albo Świerczewskiego, któregoś z tych, uczył klękać na jedno kolano, żeby na mszy świętej żołnierze wiedzieli, że mogą komuś zaufać, że oni uczestniczą we mszy świętej, bo inaczej by nie poszło. Więc to tak niesamowicie piękna postać. Jemu zawdzięczamy cudne wspomnienia Drogi Opatrzności. Zachęcam, jeżeli do przeczytania. Jest to jedna z niewielu opowieści, która pięknie mówi o tym bardzo trudnym czasie zesłania. No i właśnie wracając do tych grobów, jest również grób Antoniego Słonimskiego, Mariana Brandysa, pani Haliny Mikołajskiej, profesora Stefana Swierzaskiego, też wielu, wielu zaprzyjaźnionych lekarzy, między innymi pana Bogdana Michałowicza, który był transplantologiem wątroby, czy profesora Jakubowskiego, ortopedy, też i dalej jeszcze twórcy chirurgii pediatrycznej profesora Kosaka.
Prawdziwa lekcja historii na cmentarzu.
Kosaka, nie pamiętam. Ale też jest grób pana Tadeusza Mazowieckiego, Zygmunta Kubiaka, więc wielu, wielu osób. Możemy myśleć sobie tak na cmentarzu. Niektórzy stawiają nam pytania, dlaczego zgadzamy się, żeby takie osoby były pochowane, a nie inne. My natomiast mówimy, że jest pewien moment w życiu, kiedy wszyscy jesteśmy tacy sami. Dlatego, że stajemy przed Panem Bogiem i Pan Bóg zna prawdę i tak jak mówimy za Pawłem, ja nawet sam siebie nie sądzę, tylko Pan Bóg mnie sądzi. Więc mówimy, że tutaj jest to miejsce zamilknięcia właśnie w wyborach, a jednocześnie też czujemy obecność Matki Elżbiety właśnie w tym dialogu.
Patronki dialogu, tak jest. Dziękujemy pięknie siostrze za to spotkanie, za rozmowę. Nie zdradzimy wszystkich sekretów, bo wtedy wyprawa do Lasek nie byłaby już tak ciekawa dla naszych słuchaczy
tak,
i pielgrzymów.
Są miejsca, o których nie powiedziałam.
Siostra nie powiedziała wszystkiego, niech trzyma w tajemnicy. Ja obiecuję, że tam się osobiście wybiorę, a namówię też naszą radiową drużynę, jak to mamy w zwyczaju, na małą pielgrzymkę, wycieczkę do Lasek.
Tak,
i być może wtedy powstanie druga część tej audycji. Tymczasem żegnamy się już ze słuchaczami. Dziękujemy pięknie za to spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem była siostra Radosława Podgórska, franciszkanka, służebnica Krzyża. Dziękujemy bardzo. Pokój i dobro przez krzyż.
Do nieba. Bardzo serdecznie dziękuję również pani Paulinie.
A rozmowę prowadził ojciec Robert Serafinowski. Kłaniamy się naszym słuchaczom. Pokój i dobro.
Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Siostry święte jak Kinga czy Klara, braci zastępy uśmiechniętych, wiara, nadzieja i miłość w nich ciągle działa. Bożych komandosów dywizja niemała, Franciszek, Antoni i Bonaventura. Z nimi nie straszna żadna awantura, wichura, tortura, ani mikstura trująca. Lub nawet szumy w rurach, franciszkańskich świętych nowa subkultura. Jak Józef z Kupertynu, Maksymilian Kolbe, jak zechcą pomóc, nie będzie źle. Regę w sercu mieli z Ewangelią Tournée, wpatrzeni w lignowite życie na summa cum laude.